Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, zapraszam do otwarcia Pisma Świętego na 23 psalmie. Tytuł naszego wykładu, jak z psalmu to wynika, Pan jest pasterzem moim. To jest psalm Dawidowy. Jak bardzo nasze umysły i uczucia oceniają Dawida, iż on w tak wspaniały sposób tę wielką prawdę ujął w tak krótkich słowach. Pan. Jehowa jest pasterzem moim. Drodzy bracia i siostry, to jest nadzwyczajne, że Bóg w Starym Testamencie pozwolił zrozumieć i ocenić tę wielką myśl w psalmiście pańskiego. I jest zarazem dziwne, jak wielu dzisiaj nie jest w stanie zrozumieć tej cudownej myśli, że to Bóg, Jehowa, jest również naszym pasterzem. To znaczy dozorcą, nadzorcą. Gdy myślimy o Ojcu Niebiańskim, to rozumiemy to w wyższym znaczeniu tego słowa. Ponieważ mamy również w Piśmie Świętym powiedziane o Jezusie Chrystusie, jako wielkim pasterzu. Czytamy bowiem te piękne słowa u Michała, 5:4, gdzie proroczo jest o Jezusie powiedziane, że On paść ich będzie w sile pańskiej i w sławie imienia pańskiego. A więc w sławie imienia Jehowy. Także w liście do Żydów w 13 apostoł Paweł wyjaśnia nam, o kim jest mowa w proroctwach Starego Testamentu wskazujących na tego przyszłego wielkiego pasterza owiec, gdzie apostoł w 13:20 mówi: a Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Nie mamy więc wątpliwości, kto jest tym wielkim pasterzem, którego wywiódł Jehowa, naczelny, główny pasterz. Oczywiście apostoł Paweł odnosił się tutaj do okresu wieku Ewangelii, odnosił się do malutkiego statka i w tym okresie czasu jedynie malutkie statko miało Jezusa jako wielkiego pasterza owiec naznaczonego przez Jego Ojca, Jehowę Boga. Jak pięknym jest ten obraz pasterza i owiec. Pan Bóg nazywa swój lud owcami. To jest nazwa ilustrująca bardzo dobrze charakterystykę ukrytą pod tą nazwą, bowiem pokazuje, co powinno cechować lud Boży. Najbardziej znamienną cechą charakteru owcy jest pokora. Także pojętność i jeszcze posłuszeństwo w stosunku do pasterza, któremu owca zupełnie się powierza. I to do tego stopnia, że ona naprawdę wsłuchuje się choćby w najsłabszy dźwięk głosu, który od pasterza owiec pochodzi. Czyli inaczej mówiąc, ona rozważa w swym umyśle i w swym sercu, co więcej, jego słowa, bada jego opatrzność i działania wobec niej, pielęgnując osobistą łączność i osobistą społeczność z Bogiem, uważaną za wielki, wielki przywilej przez owcę. Ci, którzy w ten sposób przyjęli Ojca Niebiańskiego do swych serc przez Jezusa Chrystusa, tego wielkiego pasterza, którego wywiódł Jehowa przede wszystkim dla malutkiego statka, ale także i dla innych klas wybranych i dla ludu Bożego obecnie poświęcającego się, ci nigdy nie zgubią drogi, ponieważ zawsze będą słyszeć głos pasterza. Niekiedy jest to cichy i łagodny głos, innym razem jest głośny, pełen ekspresji i pozwalający owcy dobrze zrozumieć wolę swego pasterza oraz kierunek, w jakim pasterz ją prowadzi. O, jak cudowną jest myślą, że to Bóg w tym wyższym znaczeniu jest naszym pasterzem. To jest naprawdę dobry pasterz. On sprawuje wielkie dobro wobec każdego z nas. Bywa zazwyczaj wobec nas bardzo łagodny. Okazuje swą miłość wobec nas. Jeśli okazał ją wobec całego świata, pamiętamy, drodzy, ten piękny tekst z Ewangelii Jana 3:16, nieprawdaż? Albowiem tak Bóg umiłował świat, jak umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A o ile większą miłością umiłował tych, którzy Jemu oddali swoje serca, o ile większą miłością miłuje tych, którzy należą do Niego jako Jego owce. Jak bardzo raduje się serce naszego Ojca Niebiańskiego, i Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy widzi, że my jako owce odwzajemniamy te uczucia w naszych sercach, że znajdują one oddźwięk. Jak wiecie, miłość pobudza miłość, stymuluje ją do większej miłości, do większych uniesień i radości w miłości. Tak miłość Ojca Niebiańskiego pobudza miłość owiec pańskich, wobec których Bóg zawsze przez Jezusa Chrystusa jest czynny w inteligentnych wysiłkach czynienia dobrze owcom Jego trzody. On jest przychylny wobec każdego z nas. Nigdy nie możemy skarżyć się, że my pragniemy społeczności z Nim, a On odwraca się do nas plecami. Że jest nieprzychylny wobec nas. Nigdy nie możemy skarżyć się na to, że On nie dostrzega nas lub że lekceważy nas lub że stara się nas odepchnąć w jakikolwiek sposób. Ale swą przychylność i łaskawość okazuje w stosunku do nas każdego dnia. On daje nam opiekę. Udziela nam tej opieki opatrznościowo przez cały czas naszego duchowego rozwoju, odkąd staliśmy się Jego owcami. Nieustannie towarzyszy nam, to znaczy ma z nami społeczność, łączność. Czy odczuwamy miłość naszego niebiańskiego Ojca? Czy odczuwamy te piękne uczucia, które On wkłada do naszych serc? Czy odczuwamy to poruszenie naszych uczuć, gdy badamy Jego święte Słowo? Czy odczuwamy i doświadczamy tych łez, które spływają z naszych oczu po policzkach, gdy rozważając dobre Słowo Boże, zrozumiemy myśl uderzającą w nasze serce wspaniałym rytmem boskiej prawdy, która wzbudza w naszym sercu akord uczuć poruszonych i dźwięczących na chwałę Boga? O tak, bracia i siostry, to jest właśnie boskie działanie w naszych sercach i umysłach, które wskazuje nam na to, że Bóg ma z nami społeczność, że towarzyszy nam nieustannie. Czyż to nie Ojciec Niebiański zgromadził nas tutaj jako swoje owce? Tak, On zgromadza swój lud na generalnych konwencjach, ale zgromadza także swój lud w zgromadzeniach ludu pańskiego. Po co? Po to, by uczyć, prowadzić, kierować i dozorować. Po to, by dać swym owcom pokarm i napój. Po to, by zachować zdrowie duchowe u owiec. Po to, by leczyć, gdy zachorują na coś. Mamy na myśli duchową chorobę przede wszystkim, ale niekiedy jest Jego wolą, aby uleczyć w niektórych przypadkach i cielesne choroby, specjalnie, gdy jest niezbędnym, aby zachować kogoś w specjalny sposób, gdy wymagane są potrzeby służby, którą dana jednostka wykonuje, tak jak było na przykład w przypadku naszego drugiego brata Rusela, a także brata Johnsona i innych sług pańskich. Ojciec Niebiański także wyróżnia nas, wołając i przyzywając nas po imieniu, szczególnie wtedy, gdy chcielibyśmy w jakiś sposób, niekiedy leniwy, iść za Nim, niekiedy jakby próbując odłączyć się od innych owiec i trochę tak za nimi podążać z daleka, to On wzywa nas po imieniu. Pan Jezus zapewnia nas o tym w Ewangelii świętego Jana, 10:3, gdy mówi: temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu Jego, a On swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. Z imienia. Co za wielki przywilej, drodzy bracia i siostry. To nie tylko, że Bóg wie, iż my istniejemy, ale On wyróżnia nas, wołając nas z imienia. Co za wspaniały przywilej mamy jako lud Jego pastwiska. A więc Bóg jest bardzo aktywny, bardzo czynny poprzez tego wielkiego pasterza owiec, którego wywiódł szczególnie dla malutkiego statka, ale i dla klas, które obecnie pozostają w poświęceniu na ziemi. I w tej swej aktywności On nie dozwala, abyśmy czynili coś, co przyniosłoby szkodę nam lub szkodę drugim. Szkodę drugim owcom, nie dozwalając, abyśmy zaszkodzili komuś. Jak wiecie, pasterz posiada laskę lub kij pasterski i on odpowiednio reguluje postępowaniem swoich owiec, które prowadzi. Gdyby któraś była niesforna, to potrafi tym kijem pasterskim niekoniecznie ją uderzyć, ale potrafi użyć tego kija w tym celu, aby odsunąć ją, powstrzymać od zaszkodzenia drugiej owcy, szczególnie młodej owcy, jagnięciu, albo takiej owcy, która osłabła. To się mogłoby często zdarzyć wśród stada. Bóg te rzeczy widzi i powstrzymuje nas przed takimi niekorzystnymi działaniami. Ale także Bóg odłącza nas od owiec innych pasterzy. Czy pamiętamy, że jest tylko dwóch panów, dwóch mistrzów? Brat Rusel wyjaśnił nam, że jednym z nich jest nasz Pan Jezus Chrystus, a drugim kto? Przeciwnik, szatan. On też ma swoje owce. Bóg odłącza nas od owiec innych pasterzy i nie pozwala, abyśmy byli zarażeni błędem, grzechem, samolubstwem lub światowością w wyniku oddziaływania tych, którzy nie należą do Jego owczarni. Powierzył nas bowiem opiece dobrych pasterzy. My mamy przykłady wszystkich sług pańskich w wieku Ewangelii. Od naszego wielkiego pasterza Jezusa Chrystusa, poczynając. poprzez 12 apostołów, poprzez 49 członków gwiezdnych, a szczególnie 2 ostatnich członków gwiezdnych, Laodycei, posłańca Paruzji i posłańca Epifanii, a także mamy od chwili, gdy małe statko przeszło poza drugą zasłonę, wiernych podpasterzy, których on używa aż do dnia dzisiejszego. I Pan nie pozostawia swego ludu bez powierzenia go opiece dobrych pasterzy. Dzięki temu jako owce możemy być użyteczni. Biedni zaiste są ci, którzy są bez pasterza i którzy nie mogą znaleźć tego pasterza, nie uznając tych, których Pan dał jako pasterzy owiec. Tacy błądzą i w tym błędzie zginą. A więc widzimy, drodzy, że mamy pasterza nad nami. Nadpasterza, że tak to określimy, i wielkiego pasterza owiec Jezusa Chrystusa. Czy wraz z psalmistą możemy powiedzieć: Pan jest pasterzem moim? Jeśli tak, to czytamy dalej: na niczym mi nie zejdzie. Na niczym mi nie zejdzie. To znaczy, zarówno w rzeczach duchowych, jak i w doczesnych potrzebach. Mamy, drodzy bracia i siostry, wszystko to, co nam jest potrzebne do życia duchowego i cielesnego. Mamy wodę żywota duchową i chleb, który z nieba zstąpił, który możemy spożywać, ale mamy także wodę i chleb cielesny, doczesny dla podtrzymania naszych ciał. Mamy także obietnicę piękną w psalmie 33 a 16 wersecie, gdzie jest powiedziane, że chleb jego dany mu będzie, a wody jego nie ustaną. Także 37 psalm pięknie ilustruje nam tę myśl, wersety 25 i 26. Byłem młodym i starzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Na każdy dzień pokazuje miłosierdzie i pożycza, a przecież nasienie jego jest w błogosławieństwie. Mamy światło słoneczne i światło symbolicznego słońca prawdy. Nie chodzimy w ciemności. Mamy opiekę i ćwiczenie zapewnione w naszym biegu, bo kogo Pan miłuje, tego karze, czyli ćwiczy, poddaje działalności dyscyplinarnej, a smaga każdego, kogo za syna przyjmuje. Tak apostoł mówi do Żydów w 12 rozdziale. Mamy także w tych karaniach i ćwiczeniach pocieszenie pochodzące od Niego. Tak jak powiedział do apostoła Pawła, gdy on był strapiony: dosyć ci na łasce mojej, bo moc moja wykonuje się w słabości. Mamy też zapewnienie o pomocy i o przyjaźni Ojca Niebiańskiego. Bo czytamy w Słowie Bożym: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Mamy wreszcie wszystko zapewnione, tak jak psalmista mówi, na niczym mi nie zejdzie, bo wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Tak więc, o co starają się prawdziwe owce? Jedynie, aby czynić wolę swojego pasterza, będąc wolnymi od pożądania innych rzeczy. Werset drugi. Na paszach zielonych postawił mnie, a do wód cichych prowadzi mnie. Postawienie kogoś w jakimś miejscu dobrze ilustruje odpoczynek. To znaczy stan nieaktywności w sensie chodzenia, biegania i tak dalej, ale stania, prawda? Bóg postawił nas dlatego, żebyśmy zaznali pokoju umysłu i serca. Ale nie uczynił tego w jakimś miejscu nieprzyjaznym dla nas, w pustynnym miejscu, lecz postawił na zielonych paszach, tam, gdzie jest świeżość, odpocznienie, odzyskanie sił i energii ducha i ciała. A więc w odpoczynku wiary. To jest odpoczynek wiary, w którym Bóg swoje owce postawił. Na paszach zielonych owca ma możliwość skubać te zielone pasze, rozkoszować się ich smakiem, zapachem pięknych ziół, jakie tam rosną, kwiatów. O, jak rozkoszne one są dla owcy. To jest jej źródło pożywienia, źródło rozkoszy dla podniebienia. A więc duchowe orzeźwienie w pobożności, o rozmyślaniu o boskich rzeczach, kontemplowaniu ich, chrześcijańskiej społeczności wspólnej, we wspólnym przeżywaniu przez owce jego tego odpoczynku w wierze. Kto silnie wierzy, bardzo odpoczywa, ale kto tylko ciut-ciut wierzy, to tylko ciut-ciut odpoczywa. Jak ważną jest rzeczą, abyśmy mieli silną wiarę. Nasz Pan zachęcił nas, abyśmy wierzyli Bogu, Jego Ojcu, i abyśmy Jemu wierzyli. Ci, którzy znajdują się w tym stanie pokoju i który to pokój przyjmują do swych serc, pochodzący od Jehowy, z serca i umysłu Jehowy, ci naprawdę są błogosławieni. Oni łakną i pragną sprawiedliwości i będą nią nasyceni zgodnie z obietnicą naszego Ojca Niebiańskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko Bóg pozwala nam odpoczywać, lecz także druga część wersetu drugiego mówi, że prowadzi nas do cichych wód. Owca nie lubi pijać z wód, które są bardzo szybkie w swym przepływie. Płyną szybkim strumieniem, z dużą prędkością. Ale owca lubi pić z wód spokojnych, cichych, nieszumiących. Tak i lud Boży najwspanialej czuje się wtedy, gdy w spokoju może pić ze strumienia prawdy spokojnie, w cichości, będąc pojętnym i zarazem dając się poprowadzić Panu do tych strumieni wód. Niektórzy, owszem, piliby wodę, ale mówią, o, ten strumień jest za wolny dla mnie. Ja bym chciał coś takiego bardzo szybkiego, żeby mnie chłodziło w usta. A drudzy mówią, no, ale nie do takich strumieni mnie Bóg prowadzi naprawdę. Ja bym wolał wybrać jakieś inne miejsce dla tego celu. Co przez to okazują? Brak cichości. Brak tej potulności umysłu i serca, która pozwala się pouczyć i która pozwala sobą pokierować. Ale tutaj jest powiedziane, że to Bóg prowadzi nas do wód cichych i że On jest tym, który oczekuje od nas, że pozwolimy Mu się poprowadzić. Werset trzeci. Duszę moją posila. O tak. Czy odczuliśmy, drodzy bracia i siostry, to posilenie naszych istnień? Ja myślę, że niejednokrotnie. Wiele oświadczeń dzieci Bożych wskazuje na to. I nasze osobiste doświadczenia również pokazują, jak ważną jest rzeczą posilenie nas przez Ojca Niebiańskiego. Prowadzi mnie do tego, byśmy szli za Nim. Potrzebne jest posilenie, potrzebna jest siła, moc. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości. Lud Boży umiłował sprawiedliwość i idzie za nią odpowiednio do stopnia swego duchowego rozwoju. Pod boskim kierownictwem, bo ono jest niezbędne, by znaleźć prawdziwą drogę. W 25 psalmie, a 9 wersecie, tak bowiem jest napisane, poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. No więc niezbędnym jest, abyśmy mieli tę pojętność cichości i tę zdolność wyrobioną w sobie i siłę charakteru, aby powiedzieć, tak, Panie, prowadź mnie. Ja chcę uczyć się od Ciebie, z Twego słowa i prowadź mnie na tej drodze, dając mi rozum, prowadź mnie, dając mi mądrość Twoją i oby zawsze Twe oko było na mnie zwrócone. Tylko od Ciebie chcę się uczyć, nie od innych nauczycieli ani innych pasterzy. Oczywiście do wód cichych nas prowadzi, bo to są strumienie prawdy, paruzji, epifanii. 7 kierunków myśli biblijnej, w których rozkoszują się dzieci Boże, gdy przywiązane są do prawdy, paruzji, epifanii i bazylei, tak jak Pan udziela ją obecnie przez swoje narzędzie na czasie. To wszystko Bóg czyni dla imienia swego. Słowo imię ma wiele znaczeń w Piśmie Świętym, ale tutaj chodzi o to, że ze względu na swoje imię Bóg to czyni. To znaczy, ze względu na swój plan, na swoje zamiary, które wyraził i nakreślił w tym planie, także względem każdego z nas. A więc ze względu na nasz udział i współdziałanie z Ojcem Niebiańskim w postępie boskiego planu wieków. Tak, mamy jako owce pańskie przywilej mieć udział z Bogiem w postępie boskiego planu i wykonywaniu boskich zamiarów. A więc ze względu na Jego dzieło, Jego plan, Jego imię i nasz udział w tym zakresie Bóg nas prowadzi. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, werset 4. Nie będę się bał złego. Owce należące do malutkiego statka nie bały się złego przez cały wiek Ewangelii. Tak i my również nie boimy się złego. Dlaczego? Bo Pan stoi po naszej stronie. Pan, który okazał swym owcom tę wielką łaskę. Pan, który dał Syna swego na ofiarę. Pan, który przyjął tę wielką cenę okupu w przypisany sposób za swój lud, prospektywny wieku Ewangelii, w sposób tymczasowy lub aktualny przez przypisanie. Bóg także jest z nimi przez swe słowo obietnicy, mówiące: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Gdy skończysz życie, to pamięć zachowana jest u mnie. Twój charakter zapisany, zanotowany, tak jak rozwinąłeś go. To, co zaskarbiłeś sobie w tym życiu, naśladując Jezusa Chrystusa, nie zginie. Ja strzec będę tych rzeczy. Nie zaniecham tego. Nie opuszczę cię, bo należysz do mnie. Cóż więc dziwnego, że gdy przechodzimy dolinę cienia śmierci, to możemy śpiewać w swych sercach Panu, wychwalając i uwielbiając święte imię tego, który nas umiłował, abyśmy my mogli czynić Jego wolę i być Jego świętym ludem. Doświadczamy trudów w tej dolinie. To jest stanu przekleństwa, bo ten stan przekleństwa jest doliną cienia śmierci. I wiemy dobrze o tym, że ten cień śmierci idzie przed śmiercią, w klątwie, w grzechu, w degradacji, w smutku, w bólach, w chorobach, w cierpieniach, w zawodach, w umieraniu jako procesie. I tę dolinę zaciemnia, bo cień śmierci pada na nią nieustannie. Jakżeż ogromna większość ludzkości idzie przez tę dolinę w beznadziejności, bez wiedzy, z bojaźnią, z bólem, z wielką troską i cierpieniem. Niektórzy boją się, że będą w piekle, inni, że będą męki czyśćcowe przechodzić, inni zupełnie nie wiedzą niczego o Bogu, bo nie mają jakiejkolwiek wiary i stąd nadziei na przyszłość. Lecz dzieci Boże błogosławione są w tej dolinie, są odważne, są gotowe w spokoju znosić każdy trud tej doliny cienia śmierci. bo Bóg nie dozwoli nigdy więcej, niż mogliby znieść, ale dozwoli tylko tyle, ile jest niezbędne, by wykształtował w nas każdy rys charakteru na podobieństwo Jezusa Chrystusa. A więc nie będę się dał złego. Krocąc przez tę dolinę, bo Pan jest mi pomocnikiem. Nie bójmy się zatem trudów tej doliny. Pan jest naszym pomocnikiem. Pan jest przy sterze. Gdy Marcin Luther był bardzo zmartwiony, to jego żona przyszła do niego i powiedziała mu: Marcinie, stało się coś strasznego. A co takiego? Bóg umarł. Co ty mówisz, niewiasto? Bóg nie może umrzeć. Jest wieczny, niezawisły, nieśmiertelny. No ale ty się tak martwisz, jak gdyby Bóg umarł. Tak i my niekiedy się martwimy o nas, o dzieło Boże, tak jakby Bóg umarł. Bracia i siostry, Ojciec Niebiański jest przy sterze. Jego wola się wypełnia. On dozwala na doświadczenia i On wyprowadzi swój lud z każdego doświadczenia i z każdego pokuszenia. I nie dozwoli, abyśmy byli kuszeni ponad możność naszą, ale z każdego pokuszenia da wyjście, abyśmy mogli znosić. W czasie tej podróży laska Twoja i kij Twój, te mnie cieszą. Tak? Nie mamy czasu już o szczegółach laski i kija mówić, bo zdaje się, że zaraz brat przewodniczący tutaj podejdzie, już kiwa głową. No więc przejdziemy w takim razie, drodzy bracia i siostry, do wersetu 5. Przed obliczem moim gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim. Pomazałeś olejkiem głowę moją, kubek mój jest opływający. Oczywiście przede wszystkim proroczo jest tutaj uczynione odniesienie do naszego Pana Jezusa Chrystusa i Kościoła Chrystusowego. Kubek naszego Pana był opływający. Pamiętamy, jak zapytał, gdy przyszła matka synów Zebedeuszowych i prosiła, żeby jeden z nich siedział po prawicy, a drugi po lewicy naszego Pana, to Pan zapytał: czy kielich, który ja piję, możecie pić? Oni powiedzieli: tak. No to kielich, który ja piję, pić będziecie. To był ten kielich. Kubek opływający, jakim był dla naszego Pana, nie musimy braciom i siostrom bliżej tego tłumaczyć. Mąż boleści, zaznajomiony z niemocą, odczuwający niemoc, który grzechy nasze poniósł na drzewo krzyża i przelał swą krew na Kalwarii. Ale również wielka radość towarzyszyła jemu. Dlaczego? Bo wypełnił wolę swojego Ojca, a szczególnie spokojny był, uzyskując upewnienie, gdy anioł go posilił, że zupełnie wolę ojcowską wiernie wykonał. Tak, drodzy bracia i siostry, gdy nasze kubki, kielichy opływają w cierpienia i trudności, nie martwmy się tym, ale szukajmy woli Pańskiej i spełnijmy ją do samego końca, wiernie, gorliwie, nie zważając na przeszkody i trudności. Otrzymamy pociechę od Ojca Niebiańskiego. To dobrze, sługo dobry i wierny. Ten werset szczególnie odnosi się do Kościoła, jak już zaznaczyliśmy, ale ma zastosowanie do ludu Bożego obecnie w przystosowanym znaczeniu. Szósty werset. Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie Twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy. Dobrodziejstwo i miłosierdzie. Czyż nie uprzedzają nas każdego dnia? Czyż to Bóg nie gotuje swą dobrocią, swym miłosierdziem naszych dróg od poranku aż do każdego wieczoru? I przez całą noc czyż On nie okazuje nam swego dobrodziejstwa i miłosierdzia? Tak. To nie jest rzecz, którą kiedyś tam otrzymamy, ale otrzymujemy to każdego dnia, w każdej chwili. I drodzy bracia i siostry, to dobrodziejstwo i miłosierdzie błogosławią nas. Dobrodziejstwo to jest w większości przywileje duchowe. To są przywileje duchowe w większości, w tym zakresie. A miłosierdzie to są w większości przywileje człowieczeństwa naszego, ale niekoniecznie w 100% w odniesieniu do każdego z nich, ponieważ bywają tutaj wyjątki, o których już nie będziemy dzisiaj mówili. W każdym razie, zarówno nasze nowe serce, umysł i wola odczuwają i uzyskują boskie dobrodziejstwo i miłosierdzie oraz nasze człowieczeństwo każdego dnia uzyskują dobrodziejstwo i miłosierdzie od Ojca Niebiańskiego. I to jest niezbędne dla nas i potrzebne przez cały bieg naszego poświęconego życia, bo gdyby nie to, to, drodzy bracia i siostry, nie moglibyśmy zwyciężyć. Jak to dobrze, że Bóg wie, jakim jesteśmy ulepieniem. Drodzy bracia i siostry, ja bardzo się raduję osobiście z tego, że Bóg zna, jak marnym jestem ulepieniem. On ci zaiste wie, że jestem prochem. Tak mówi psalmista pański w 103 psalmie. Ja te słowa w tej chwili zastosowałem do siebie. Jak to dobrze, że On ma dla takiego prochu miłosierdzie. Jak dobrze, że Jego dobrodziejstwo jest naszym udziałem. Drodzy w Panu bracia i siostry, bądźmy wierni naszemu pasterzowi. Idźmy za Nim. Idźmy za Nim do następnego roku w naszym poświęceniu. Nie opuszczajmy się i nie lęćmy się, aby odłączać się od stada i opóźniać postęp tego stada. Ale kroczmy wiernie tam, gdzie słyszymy głos prawdy, głos naszego dobrego pasterza. Czy Pan jest pasterzem naszym, drodzy bracia i siostry? Na niczym nam nie zejdzie. Niechaj Bóg udzieli nam swego błogosławieństwa. Amen.